Cześć, mówi Karol Grzecki, zawodnik reprezentacji Polski. Słuchajcie między rondem o falu.
Hello!
Palma! Palma! Wakacyjna Palma!
Wakacyjna! Ta Palma jest tak wakacyjna, że właśnie pisałem, że Greg Oden podpisał kontrakt w Chinach. That's the story. Takie czasy.
Wielka panda. To jak się nazywał? Panda, Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem teraz. To jednak jest nie... Przeżarło się tak przez ten chiński mur tak mocno do nas, jaką nieprawdopodobną historią w Chinach jest Stephen Marbury. Ten człowiek jest... Poza tym, że sam kręcą o nim musicale, znaczy on reżyseruje, też współreżyseruje ten musicale, został najbardziej wartościowym zawodnikiem ostatnich finałów, tak? Zdobył trzy tytuły w ciągu czterech ostatnich lat, jest sześciokrotnym All-Starem. Od kiedy postawił tam stopę, to miejsce stało się, nie wiem, Chicago Bulls, United Center. On jest jak Michael Jordan w Chinach. On jeszcze nie skończył, on jeszcze chce grać. Nieprawdopodobnie.
To jest najbardziej młody chłopak, on miał 34 lata?
O, 38 lat. 77 rok. Właśnie przed chwilą sprawdziłem. Trochę ma.
Ja się zatrzymałem, jak wyjechał do Chin. Myślałem, że tam pas też się zatrzymuje.
No. No mój drogi, co tam słychać? Jak życie? Skaczesz na główkę.
Dziękuję, tak, bo to jest jakby esencja mojego życia.
Skoki na główkę aktualnie, to esencja twojego życia?
Skoczysz na główkę. Fundamentalny problem, z tak powiem, laterosi.
Ile się przenieść? Na ten. Wyobraź sobie, że zrobiło się chłodniej. Znaczy, wiesz o tym. No,
troszkę wiem, ale trzeba powiedzieć, że susza. Rolnicy mają bardzo trudny moment. Czy widać już dno Wisły?
Tak, widać już dno Wisły. Zresztą znasz mnie, ja nie mam problemów ze znalezieniem dna jakiejkolwiek rzeki.
Tak.
Widać już dno Wisły, ponoć poziom Wisły w Krakowie osiągnął jakieś rekordowe 51 cm, a ja się zacząłem tak od razu zastanawiać, czy mierzyli przy brzegu, czy na środku.
Nie no, chyba się mierzy tam na środku.
Ja wiem, ale tak pomyślałem sobie, dlatego że to nieprawdopodobne dosyć, pół metra w Krakowie.
No, to znaczy, że tak można przejść przez Wisłę? Próbowałeś przejść? No, są już takie pierwsze wycieczki, ludzie się organizują, przejdźmy przez Wisłę, hashtag.
Dokładnie.
Wisła, da.
Pytamy naszych słuchaczy z Krakowa, trzech, którzy nas słuchają. Czy ktoś próbował przejść przez Wisłę słuchając Palmy na przykład i robiąc sobie selfie?
No, to byłoby super, jakbyś tak wszedł trochę do wody, jak mówi Palma. Palma, Wisła, Jagra 3. Słuchaj. Ze sportowych aren. Co powiesz o wystąpieniu jakiego Głowackiego? Czy Głowacki został właśnie człowiekiem roku?
Nie był.
Przegrał z Andrzejem Dudą.
Nie byłem rano na Twitterze, nie wiem o co chodzi, kim jest człowiek. Nie znam człowieka.
No taki bokser. Pokonał jakiego Marko Haka.
A ty jest zawodowy?
Zawodowy.
W jakiej wadze?
On jest w tej wadze, bym powiedział, nieciężkiej, czyli oczko niżej.
I to jest jakiś świeży nasz nowy kibicujmy
mu wszyscy? Nie, tygodnia, ale to szkoda, no myślałem, że tak zauważyłeś, że człowiek.
Zauważyłem jego nazwisko na Twitterze dzisiaj, więc myślałem sobie,
Krzysiu,
że...
Krzysiu Głowa Głowacki.
Krzysiu Głowa Głowacki, ile on ma lat?
27.
Jeszcze 7. To dobry wiek.
Musisz ten zobaczyć ten knockout z Marko Haka. To nieprawdopodobne. Facet się złożył jak ten taki niezbędnik harcerski.
Jak nóż się złożył taki.
Jak tak, widziałem tu łyżka.
On razu skoczył do tego. My nie nagrywaliśmy palmy w sierpniu poprawnie.
To jest możliwe.
To może być nasza pierwsza palma w sierpniu.
I tak
zrobiłem taki research rzeczy, o których nie mówiliśmy.
No dobrze, to zdarzyło się, o czym chcemy chociaż przez chwilę porozmawiać.
No właśnie nie ma tak dużo rzeczy. Dwie jakoś mi się wyżarły najbardziej, poza jakimiś takimi historiami, że tam Kobe Bryant na Twitterze z D'Angelo Russellem, że Michael powiedział coś o LeBronie, LeBron o Michaelu, i to wydarzyły się takie... Tak, powiedzieli same miłe rzeczy o sobie, tylko mówią w taki sposób.
Tylko na końcu powiedział, że tym lepszy.
Jeszcze raz?
Tylko Michael powiedział, i tak jestem lepszy.
Nie, Michael powiedział, nie LeBron, ty jesteś lepszy, a LeBron powiedział, nie, Michael, nie, naprawdę, ty jesteś lepszy, jesteś najlepszy.
I chodzi o to, żeby pogromić Kobiego.
Tak, jak Kobie przyszedł, oba jesteście chujowi siadać. Dwie historie chyba, tak wydaje mi się, jakieś takie duże, ważne, nie wiem, czy ważne, już zdążyłeś mi w wiadomości określić, że historia Markifa Morrisa nie jest aż tak istotna, bo o czym tu rozmawiasz.
Nie, dobrze, to nie opowiem.
Już widzę, że nie chcesz strasznie mówić o tym.
Jestem
okej. Jesteś okej? Are you okej, mamy?
Dobrze. Okej, I'm okej.
Więc Markif Morris jest zły na Phoenix Suns. Markif Morris chce odejść z Suns. Markif Morris powiedział, że on przyjedzie, jeśli nie zostanie przehandlowany, chociaż spodziewa się, że zostanie, to on przyjedzie na obóz przygotowawczy, no i tam będzie się po prostu zachowywał w wersji minimalistycznej, tak? Czyli nie będzie...
No to może się nie przebrać, rozumiem.
Może się nie przebrać, dokładnie. Albo się przebierze, będzie robił wszystko na pół gwizdka, domyślam się, więc zrobi im aferę, będzie ostentacyjnie zachowywał się w sposób niegodny zawodnika Phoenix Suns. Jak to pewnie ktoś tam wyjdzie i powie. Pamiętasz jak Tom Chambers i wiesz, odezwą się takie matrony stare gdzieś tam, będą mówić, nie jesteś godzien, żeby grać w koszulce Phoenix Suns. Ale w każdym razie Marcus Morris jest zły na Phoenix Suns za to, że chodzi o tą całą sytuację, jak Phoenix Suns się skradali po LaMarcusa Aldridge'a i co w tym celu robili. I w tym celu, żeby skradać się po Markifa Morrisa. Pamiętasz, przehandlowali do Detroit Pistons trzech graczy, w tym Markusa Morrisa, brata Markifa. Markif przypomina, że oni poszli trochę na rękę Phoenix Suns, podpisując przedłużenia kontraktów, zanim mogli stać się wolnymi agentami. Czy wzięli mniej, czy mogli wziąć więcej? Chyba Markif mógł wziąć więcej na rynku, na pewno, bo ma 8 milionów dolarów rocznie, więc jakby był zastrzeżonym wolnym agentem w tym roku, to mógłby dostać większe pieniądze, a być może nie. Kto wie. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że w celu tego sprowadzenia, znaczy ogólnie cały zamysł taki, że hej, chcemy sprowadzić na Markusa Aldridge'a, hej, spotykamy się z nim, a hej, ja jestem Markif Morris, jestem waszym drugim strzelcem i silnym skrzydłowym, chcecie sprowadzić gracza na moje miejsce. I pamiętasz, były takie historie, że brakowało tam Phoenix Suns trochę pieniędzy, żeby móc Aldridge'owi zaoferować kontrakt, więc mówiło się, że może będzie jakiś sign and trade z Markifem Morrisem, może Markif Morris zostanie wymieniony, bo ten jego kontrakt był jednym z najwyższych. Phoenix, tamtych kontraktów, które są. No i Markif Morris jest zły, nie chce tam grać, czuje się po prostu, czuje nielojalność Phoenix Suns. No, ogólnie.
Wiesz co, znaczy ten tak... Biorąc obu braci, jakby Phoenix tam wskazywały się trochę na taką sytuację, tak? Że jeden nie będzie grał bez drugiego. Czego najlepszym dowodem był pamiętasz noc draftu, kiedy jeden się popłakał za drugiego. No, jest jakaś taka więź bliźniacza pomiędzy jednojajowcami. Nie wiem, ten jednojajowy, tak jednojajowy. I tego normalnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć, więc... Prawda jest taka, że o Phoenix będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, ale w ramach tego polowania na LaMarcusa Aldridge'a myślę, że to stracili, jak nie zyskali, no. Był jakiś tam taki gambling, on się po prostu nie uda, no. Nie zawsze wygrywa się w Arizonie.
I widać taką...
Tam jest te plakaty z Kelsen Chandler, Hello, będziemy świetną taką Tonkin Tower, Bledsoe, tego śmego i owego i tak naprawdę...
No, tak jest. Pisałem na Twitterze o tym potem, że jest pewne podobieństwo, widzę, do sytuacji z Isaiah Thomasem, z Goranem Dragiciem, w tym sensie, że tam jest taka sytuacja w Phoenix, że oni nie zarabiają za dużo na prawach telewizyjnych, mają jedną z najgorszych umów telewizyjnych. Przez ostatnie trzy sezony byli też w dolnej siódemce, jeśli chodzi o ilość ludzi przychodzących do hali w NBA, więc...
To było, bo to była jedna z najbardziej gorących hali, jak tak zaczynaliśmy oglądać NBA, no.
Chyba tak, no, oni grali wtedy o coś, nie?
No, to prawda.
Mieli Charlesa Barkleya, który był w top. Dwa najpopularniejszych graczy.
Kiedy się skończyło Phoenix Suns? 2008 się skończyło?
Ojej. Nie, w 2010 byli w finale konferencji. To był team.
No właśnie.
To był team. Tam się skończyli. Powiedzmy, że tam się gdzieś mniej więcej skończyli. Przecież
no to 5 lat.
O playoffy grali przez dwa sezony kolejne. Grali o playoffy. Pamiętasz, Marcin Gortat grał o playoffy w Phoenix Suns. Był niedaleko. Zabrakło tam dnia czy dwóch. I tam jest chyba taki kłopot, że Robert Sarver, właściciel, jakby nie chce GM-owi Ryanowi McDonough pozwolić na robienie takiej roboty, jaką by Ryan McDonough chciał robić, czyli jakoś gdzieś spokojnie budować ten team. Stąd te takie agresywniejsze ruchy i te próby Phoenix Suns po sprowadzenie, wiesz, Aldridge'a, sprowadzanie Thomasa, ustawianie się po Kevina Love'a rok temu. Pamiętasz, była taka propozycja dealu w ostatniej chwili, gdzie chcieli pchnąć Erika Bledsoe do Minnesota w zamian za Kevina Love'a. Więc nie, te wszystkie ruchy tak jakby pokazywały to, że Phoenix Suns nie mają czasu. Oni chcą mieć team, chcą mieć produkt, bo właściciel chce, żeby ten produkt był, żeby ludzie przychodzili do hali. Pewnie chciałby podpisać lepszą umowę telewizyjną. Teraz szczegółów tej umowy nie znam, nie pamiętam, kiedy się kończy.
Ona nie będzie równa, Maciek, dla wszystkich?
Wiesz co, to chodzi o te lokalne prawa.
Lokalne prawa.
Tak, tak, do pokazywania tych tam meczów u siebie. Nie wiem, czy to jest Fox Sports chyba, Southwest, coś takiego. Więc tu jest chyba problem, że właściciel chce, żeby GM robił agresywne ruchy. GM może niekoniecznie chciałby robić te ruchy, bo dosyć dobrze w drafcie wybiera Ryan McDonough i może on by chciał tak na spokojnie zrobić ten rebuilding Phoenix Suns, a tutaj właściciel krzyczy mu, żeby no trochę przyspieszył, był trochę agresywniejszy i z tego biorą się takie sytuacje, no taka sytuacja, jaka wyniknęła z Goranem Dragiciem. Dla mnie chociaż trochę, to było dla mnie trochę nie do końca zrozumiałe, że Goran Dragic się zdenerwował tak mocno, że chciał odejść, ale tutaj ta sytuacja z Markiffem Morrisem to jest efekt tego, że wiesz, po prostu chcieli szybko Tyson Chandler, wiesz, oni biorą Tysona Chandlera na pozycję, na której mają młodego, utalentowanego, dobrego gościa Alexa Lena, tak? Z Alexa Lena mogą być ludzie i powinni byli ludzie, jeśli ten człowiek będzie zdrowy, to będą z niego ludzie i zamiast inwestować w Alexa Lena, który miał kilka świetnych meczów w ostatnim sezonie, pamiętasz, oglądaliśmy nawet razem mecz z San Antonio, miał taki bardzo dobry mecz, pamiętasz?
Tak, miał bardzo dobry. Zrobił ten mecz.
Tak, zrobił ten mecz. Miał kilka bardzo, bardzo, bardzo dobrych meczów Alex Len. Rozwijał się, to był tak naprawdę jego taki pierwszy sezon w NBA, technicznie drugi. Ale wiesz, i teraz wiesz, oni sprowadzają Tysona Chandlera i co, Tyson Chandler ma być starterem, Alex Len nagle ma nie być starterem i to jest takie kicha, no. Dla mnie Tyson Chandler jest do wyjęcia z Phoenix Suns, ale to też nie wiadomo, co Phoenix Suns...
Po to go wzięli, żeby go teraz wyjąć, chyba nie.
Jeśli go wzięli po to, żeby przekonać LaMarcusa Aldridge'a...
Czy to taki tylko bait? No,
to tak, ale... No, więc nie wiem. A to już rozmawialiśmy o tym, że wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby... Tylko, że to jest możliwe od 15 grudnia technicznie, tak? Można... pozyskać Tysona Chandlera, ale jeśli ktoś chciałby wziąć Tysona Chandlera, to myślę, że może negocjować z Phoenix Suns. Ja po prostu nie widzę sensu trzymania Tysona Chandlera z Alexem Lenem. Znaczy ma to sens, oczywiście mogą...
Za Alex Len to taki trochę uczynił nic.
No tak, tylko że ten człowiek też potrzebuje minut,
ale ten nie jest za to wymagany, więc nie jest 25 minut w meczu.
Ale jest starterem w NBA i powinien być. W tym wieku.
Jeszcze raz, no.
No więc niech to będzie ten rok, w którym stanie się starterem w NBA, a Tyson Chandler nie przychodzi. Znaczy on był starterem w NBA, od tego zacznijmy. A Tyson Chandler nie przychodzi po to do Phoenix Suns, chyba żeby grać z ławki za takie pieniądze. Domyślam się. Więc nie wiem, czy tu nie jest jakiś kolejny kłopot gdzieś po cichu dla Phoenix Suns, to będzie jakaś sprawa, która wyjdzie. No nie wiem. W każdym razie wydaje się, że Marcus Morris zostanie przehandlowany, bo co ma zrobić GM Ryan McDonough? Niewolnika, nie ma pracownika, czy coś takiego.
Nie ma, nie ma.
No, więc...
Ale to samo pokazuje, że brak profesjonalizmu. Ja nie tak. Znoczę tego
tak.
Zachowań graczy, którzy zaczynają zachować się jak nadenny.
No, tak jest.
Ponieważ pierwsza taka historia, o jakiej słyszeliśmy w przeszłości... Właśnie, która jest pierwsza historia, że słyszałem o tym, że gracz nie chce grać. Znaczy się Erik Lindros, ale to jest klasyka gatunku.
Tak.
Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy.
Było chyba 30 for 30 na ten temat.
Czy Peter nie chce grać w Sacramento, czy pamiętasz coś wcześniej?
Jeszcze raz, że co?
Chris Webber jest niech, który nie chciał grać w Sacramento?
Waszyngtonie nie chciał, gdzie on nie chciał grać? W Golden State Warriors nie chciał grać? Gdzie on?
Tak, teraz wybrany był Warriors, on nie chciał grać. On nie chciał Sacramento, nie chciał grać przecież.
Nie pamiętam tego.
Tak? Także wymusił, bo tak jak to było.
A, zaraz ugrzęźniemy gdzieś.
Ale nie miał takiego celu, że nie chciał grać?
No byli, wiesz, no byli zawodnicy, którzy nie chcieli grać gdzieś w jakiejś drużynie, tylko czy mówili o tym publicznie, to też jest... Nie wiem, czy no chcesz po prostu powiedzieć o tym, że Marcus Morris zachowuje się jak prima donna, masz rację.
Tak, najświetniejsze to, że nie jest graczem top 100.
I teraz jest moja właśnie tutaj zastrzeżenie, takie, a propos. Marcus Morris jest graczem top 100 NBA. To pierwsza rzecz. Moim zdaniem jest na pewno. To nawet nie jest blisko, żeby on wypadł za te top 100, jak mi się wydaje. To jest jakieś top 60 NBA, top 70, top 60 NBA on jest. I teraz widziałem taki argument, że gdyby on był chociaż graczem top 40, widziałem nawet taki argument na Uzaka Lowa, że na Twitterze, że gdyby Marcus Morris nie jest graczem tej klasy, żeby zachowywać się w ten sposób. I tak się zacząłem zastanawiać, czy jest jakiś gracz, którego byśmy nie nazwali prima donną, nawet gdyby się zaczął zachowywać w ten sposób. Czy mamy wyjąć tylko LeBrona Jamesa? Wyjmiemy LeBrona Jamesa, tak? Ale LeBron James był prima donną w 2010 roku. Pamiętasz, jak swoje talenty przenosił i zachowywał się trochę, tak też można powiedzieć, że zrobił show w telewizji i po co, i wiesz, i na co.
Ja rozumiem taką sytuację, jest gracz wielkiego kalibru.
Każdego można zjechać i tak powiedzieć, tak myślę.
Każdego można zjechać, no bo to się taki świat. I powiedzmy, oddaje swoje najlepsze lata, że 5 lat gra w zespole, a drugi zespół, że ten, a zespół nie daje mu tego, co wsparcia, tak? GM jest jakiś taki rozlazły, nikt nie przychodzi, facet jest sam. W pewnym momencie mówi, słuchajcie, mam tego dosyć, nie chcę coś dłużej grać.
No tak.
I nie wiem, no, Kevin Love jest takim przykładem, Kevin Garnett jest takim przykładem.
Garnett nie był takim przykładem. Garnett był w stanie grać dalej w Minnesota, ale Kevin Love jest takim przykładem, tak? Że nie chciałem grać, że najlepiej by było, jakbyśmy zrobili jakiś deal, jak chcę grać o coś więcej. No tylko, że to tam też chyba nie były takie jakieś przyczyny osobiste, tak istotne, jak tutaj, jeśli chodzi o Morrisa. W sensie nie czuł się Love jakiś specjalnie urażony. Gdy mógł być urażony, to raczej tym, że GM-em tego klubu był David Kahn, który nie wykorzystał draftów, żeby zbudować super team wokół niego. Nie wiem, to wiesz, pytanie jest coraz takie, bo to już, jak oceniasz Markifa Morrisa, to już trochę możemy mieć za sobą. Teraz jest pytanie do Phoenix, pytanie, bo to już minęło trochę czasu od tej informacji, minął tydzień, nie ma żadnych doniesień o tym,
co dalej może się stać, gdzie mógłby trafić, co mogłoby się wydarzyć.
A ile to jest pieniędzy, przypomnij? 8 milionów?
8 milionów dolarów. Już patrzę, jak jest to dokładnie. To jest jeszcze bodajże 3 lata kontraktu. Już sprawdzam. To jest 7. Ten kontrakt masz. Tak, to jest 32 miliony dolarów przez 4 lata. Zaczyna się teraz. Tak, to będzie pierwszy rok kontraktu Markiefa Morrisa. Nie jestem pewien, czy ten kontrakt jest tak właśnie handlowany, czy można go handlować tak, że to jest 8 milionów dolarów się liczy w kontrakcie, czy to też jest połowa z tego, ale chyba 8 milionów dolarów już normalnie się liczy. Gdyby on miał zostać przehandlowany w zeszłym roku, to chyba by było jakoś inaczej. Chociaż nie jestem tego pewien. W każdym razie nie pojawiły się jakieś doniesienia o tym, że Markiff Morris mógłby trafić, nic takiego nie ma. Nie widziałem żadnego update'u w tej sprawie.
No to wiesz, no to myszki cicho pracują. No popatrz, kto ma 8 milionów mniej więcej. Masz jakiś pomysł na Markiefa Morrisa?
No wiesz, to zależy jak, w jakim stylu mają go handlować, tak? Czy ktoś coś będzie, czy kluby będą chciały dawać dużo, czy mało? Czy Markiff Morris po prostu pójdzie za jakieś piki w drafcie i tyle? Czy wyrzucimy Markiefa Morrisa za jakieś, wiesz, za jakieś, ze przeproszeniem, gówno?
Ja wiem, za alkohol, kości, dziewczyny.
Tak, albo zrobimy sobie żart, zażartujemy sobie z Detroit Pistons i zrobimy deal z Detroit. Ale taki, w którym Markus Morris wróci do Pinienia, to bez sensu. Ale Bill Simmons pisał na Twitterze, że taki deal byłby dobry, że Markiff Morris idzie do Detroit, tak, żeby grać razem z Markusem Morrisem. A w drugą stronę idzie Ersan Ilyasova, jakiś pik od Detroit.
No nie po to brali Ersana Ilyasova chyba znowu. Ten deal był, jak mówiliśmy, finansowy.
I Markiff Morris jest taką trochę, nie chcę przyrównywać za mocno, bo on potrafi rzucić za trzy, on potrafi rzucić z pół dystansu, przeciwieństwie do Gorega Monroe, ale to też nie jest chyba najlepszy fit obok Andre Drummonda, tak mi się wydaje. Chociaż jest to scorer, to mógłby być dobry deal dla Detroit, jak patrzę na to. Nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to, co Detroit chce robić w koszykówce. Markiff Morris, gdzieś tam na bloku. Markiff Morris jest bardzo dobry w jednej rzeczy i to już był drugi sezon bardzo dobry w tej rzeczy. On potrafi zdobywać punkt. On jest tak jak taki, jakby to powiedzieć, żeby nie przesadzić. On potrafi rzucać z pół dystansu z ręką na twarzy. W sensie operować w jakimś takim mid-range'u. Bardzo tą grę ogarnął tutaj przez ostatnie 2 lata. Więc po prostu możesz mu dograć piłkę, on też może z tego wymyślić. I trafia dużo ciężkich rzutów. Te rzuty nie zawsze są najefektywniejsze, ale on trafia te rzuty, tak? Ma też tą...
Pan ci nie przypomina Josha Smitha trochę?
Z twarzy?
Nie, no z takiego stylu gry, no.
No, może trochę. No to ale co, tylko że pamiętam, że... No, może jest trochę coś takiego, bo pamiętam, że... Jest jeszcze 5 lat temu, jak krzyczeliśmy, by George Smith grał po prostu pod koszem. Markiff Morris być może faktycznie niektóre ruchy mógłby wykonywać bliżej kosza, a nie tylko tak na pół dystansie. No. A to dobry gracz jest. To jest 15 punktów na mecz. To nie chodzi piechotą. I to są punkty zdobywane na przykład tak, że wiesz, jakiś pick and pop możesz z nim zagrać. Może trafić z pół dystansu, może trafić też za 3. Obrońcą nie jest takim najgorszym, więc to też nie jest jakaś dziura w obronie. Więc to jest dobry gracz, Markiff Morris. 25 lat, tak? Ma dopiero 26, zaraz będzie miał, więc...
Będzie all-starem?
Chyba nie, chyba to nie te czasy, żeby Markiff Morris był all-starem. To chyba nie jest ten poziom, chyba nie będzie tak dobry. Zresztą ta cała sytuacja też trochę... A, to już zależy, w jaki sposób oceniasz. No nie wiem, jakieś inne propozycje się nie pojawiały tutaj. Nikt widziałem inny, nie. Ja się też jakoś specjalnie nie zastanawiałem nad tym, gdzie mógłby Markiff Morris trafić, bo to nie wiadomo, co w drugą stronę by szło wtedy za niego. W sensie, jak Phoenix by handlowało, wiesz? Jak ty byś się zachował, gdybyś był Phoenix Suns teraz, w tej sytuacji?
Wiesz co, na przykład bym najlepszego deal dla siebie, a na koniec dnia bym dopuścił za orzeszki.
Jak długo? Czy przyprowadziłbyś...
Albo bym go zawiesił, wiesz? Po prostu bym go zawiesił.
Wow.
No tak, no jak facet mówi, że będzie grał na pół bliska, będzie się przebierał tylko w jedną nogawkę, no to...
No ale to, padła...
Coś, no.
Wpadłoby taki, zaraz...
Po co mi taki kwas szedł?
Wpadłaby zaraz Michelle Roberts tutaj, wiesz, z bronią.
w masce. 30 dziewczyn z tego, z ICT-u razem z nią i ten. I mamy, co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Markiew ma grać! I tyle. No ale zawieszenie, no czy przyprowadzasz takiego zawodnika na po prostu obóz przygotowawczy? Czy to nie jest tak, że oni muszą coś zrobić do tego momentu? Bo nagle historią pierwszego dnia, no chyba, że uda im się coś, jakieś sprawy wyjaśnić, ale to wygląda na to, że to już jest skończone i tyle słów padło.
Ale przypominam ci, że sprawa Bledsoe też już wydawała się być skończona. Nikt ma taki track record takich dziwnych zachowań managementu, z których potem tak, no dobra.
Przypomnij mi, o co chodziło w sprawie.
Było, że Bledsoe stracił zaufanie? Do managementu? A może...
Coś tam było, wiesz co, to były te negocjacje rok temu, tak? W sprawie tego kontraktu nowego. No, tam coś takiego. Ale tam były takie historie, że Bledsoe do końca nie wiedział, czy Phoenix go chce, czy nie. Dobrze, wyjdźmy z Phoenix. Przejdźmy trochę na północ. Dante Exum opuści cały sezon 2015-16, zerwał ACL. No jest smutne, bardzo smutne dla samego Dante Exuma. I Utah Jazz zostaje bez swojego startera, tak? Bo Exum był starterem w drugiej części sezonu w Utah. Był dosyć minusowym graczem, ale był ciekawym graczem, bo bardzo dużo tam było widać rzeczy, które mogą ulec poprawie w przyszłości.
Nie, na razie pamiętajmy, że ma 19 lat.
Ja oglądałem...
potwierdził dla siebie ten taki, bo było takie, wiesz, taka była próba porównania go w pewnym momencie do Kobe Bryanta, w sensie do tego takiego atletyzmu.
No właśnie, i to jest to pytanie, bo zerwał chłopaczek ACL i jedną rzecz, jaką on miał, gdyby on był jeszcze troszeczkę odważniejszy, ale miał taki mecz w lidze letniej, to był pierwszy mecz Utah Jazz. On zagrał tylko jeden mecz w lidze letniej, bo sobie skończył kostkę w ostatnim minucie, pamiętasz? To był mecz Bostonu z Utah. Widziałem ten mecz dwa razy. Widziałem pierwszy raz dla Markusa Smarta i drugi raz teraz ostatnio tak po prostu oglądałem. I tam był odważniejszy Dante Exum. Dużo taki, wiesz, bo to chodziło o to, że on nie był odważny w tym pierwszym sezonie gry. Grał tak zapobiegawczo, ostrożnie, rzucał 4 punkty na mecz, prawie nie rzucał z gry, tak?
No tak, ale też Liga Letnia to tak jak mówię, to jest taki trochę nierealny świat, który kreuje takich fałszywych bohaterów, no więc on tak przejął na siebie taką pałeczkę lidera, rozumiem.
No tak, no, że miał rolę, miał, wiesz, że tutaj miał rolę i w tamtym meczu...
Miał rolę.
Tak, że miał rolę do objęcia, tak? Musisz być Dante bardziej agresywniejszy. Co ciekawe, tam chyba mu ktoś w trakcie tego meczu nawet powiedział, bo w pierwszej kwarcie Dante Exum grał tak, jakby grał w zeszłym sezonie w Jazz, tak jakby obok niego byli Gordon Hayward, Derek Favors, tak? Ktoś, kto będzie mógł zdobywać punkty, to grał tak zapobiegawczo. I potem nagle od drugiej kwarty zaczął grać agresywnie i grał dalej agresywnie do końca meczu. Wyglądał świetnie. I pytanie jedno, czy to zerwanie tego ACL-a, choć to jest mądry chłopak, mądry gracz, myślę, że on się wykuruje, tylko czy nie pozbawi go to na starcie kariery takiego depnięcia, które ma? Bo on ma bardzo, bardzo dobry pierwszy krok, bardzo dobre minięcie. Jest bardzo szybki, jak na swoje warunki fizyczne. On urósł, jest większy i nie stracił tego. W tym jednym meczu widziałem, po prostu nie stracił tego, był szybki. To jest taki poziom przyspieszenia, naprawdę super start, no. W sensie sam poziom przyspieszenia. I teraz czy ten ACL, czy to zerwanie tak szybko w wieku 20 lat nie pozbawi go tego takiego ułamka sekundy przyspieszenia tutaj. No. Poza tym mówimy o człowieku, który miał problemy z odwagą trochę. I teraz pytanie, czy wiesz, jak po ACL-u on będzie wracał, tak? Bo to też, wiesz, musisz zyskać zaufanie do swojego ciała znowu.
No tak, ale wiesz, mi się wydaje, że im jest coś młodszy, tym dobrze się łatwiej się regeneruje i jest też taki, przepraszam, tak powiem, głupszy. No. Jak ja bym dzisiaj zerwał ACL-a, no to bym dmuchał na siebie chucha, zastanawiał się każde schody, czy przypadkiem nikt mnie nie ma, czy ktoś mnie nie może znieść, czy mnie zrobię krzywdy, wiesz, czy się z nim znowu nie skontuzuje. No, im człowiek starszy, tym ma takich myśli, bym powiedział, nie jest wolny od takich głupich myśli. Znaczy, zaczynasz jakby wraz z wiekiem i doświadczeniem, człowiek tak się trochę nad sobą rozkliwia. A jak ma tak 20 lat, no tak wchodzisz na tą wielką krokę i tak skaczesz po prostu, no.
Tak.
I się tak może nie martwisz. No, nie wygląda na takiego, żeby się specjalnie martwił. Aczkolwiek w jego oczach jest jakiś taki smutek, wiesz, jest jakiś taki bujek.
No, nostalgia, australijska nostalgia, tęsknota za prerią.
Za rezerwatem.
Ale przepraszam, Salt Lake City ma jak w Australii tak naprawdę, więc trafił
do... Tak, to szczerze, tam tak nawet wylądował i mówi, Melbourne?
Dokładnie. Tato?
Wielka równina?
Mamo?
Mamo?
Ludzie tam, dobrze. No nic, jak to się ma do Utah Jazz teraz tutaj, do ich sezonu, bo...
Myślę, że Berg dostał drugą szansę.
No i Berg jest, nie wiem, no, ale...
Zdaniem jest teraz, jak to się mówi, on the spot. No.
On the spot. I tam jest tylko jeszcze Raul Neto i Bryce Cotton na jedynce. Mogą też grać. Bez Pongarda.
Może Robin Hood będą grali na jedynce.
Może będzie Hayward więcej kozłował, bo przecież wraca ten, Nalek Berg wraca.
Biały Harden.
Ty będziesz kozłował więcej, przecież ty tam grasz jako point forward.
Tak, właśnie, point forward.
No, ty będziesz grał point forwarda, więc... może nie być aż taka wielka strata dla Jazz.
Strata.
W przyszłym sezonie, bo wiesz, bo...
Oni końcówkę już grali Hudem, grali z Exumem, prawda?
To był siódmy team po All-Star Game w NBA. Najlepsza obrona NBA i siódmy team według bilansu. Dokładnie, więc był ten typ, ja nawet miałem taki wstępny typ, że Jazz mogą zrobić playoffy w przyszłym sezonie. Trochę odważny, ale kto wie, może.
A co, teraz weryfikujesz go, po tej kontuzji już wtedy
Zastanawiam się, czy to zrobiło aż taką dużą różnicę dla Jazz właśnie. Czy ten kolejny sezon Exuma byłby tak dużo lepszy niż ten poprzedni i...
Na pewno byłby lepszy.
Na pewno byłby lepszy, ale jak dużo byłby lepszy?
Po tym czasie ten sezon nie był rewelacyjny.
Nie, on był dosyć...
Sezon był tak kto mu bardzo pomógł w poprzednim drafcie, ale to było tak krok od krzyknięcia, to jest baw.
Aha, ale to mądry chłopak jest. On ma jedną rzecz, taką fajną rzecz, która jest takim, nie wiem, to się nie mierzy, znaczy to się mierzy, to się mierzy w deflections, w przechwytach. On ma taką fajną rzecz z Antaeksem, że on pozostaje w grze do samego końca. Na przykład jest jakaś bezpańska piłka i trzeba gdzieś tam jeszcze machnąć ręką, schylić się, coś zrobić. Exum wygrywał bardzo dużo takich piłek tutaj. W sensie gdzieś był do końca, był w akcji, w sensie nie odpuszczał.
Ma taką zadziorność,
fajną. No nic, szkoda, że nie będzie można go oglądać, bo nie wiem, ja go miałem osobiście tak może w top 15 graczy, których najbardziej chciałem oglądać w przyszłym sezonie. Dante Exum, jak on będzie się rozwijał, niestety opuści cały rok. Zanosi się na to, że to będzie cały rok. Jeszcze chyba to nie zostało potwierdzone, że to będzie cały rok, ale chyba najlepiej będzie dla Jazz, jeśli dadzą mu spokojnie się ogarnąć i wrócić za 14 miesięcy od teraz. Jezu. A propos Australii, Australia awansowała dziś do Igrzysk Olimpijskich. Oni mają tam taki dwumecz z Nową Zelandią. Kto wygrywa, ten
awansuje.
Tak, kto wygrywa, ten awansuje. Grali Daly, Patty Mills i grał Andrew Bogut i chyba Ingles też grał. Zresztą tego nie jestem pewien, czy grał Ingles. Więc oni wygrali dwa razy z Nową Zelandią, są na Igrzyskach. Nie będziemy mówić o kadrze. Czy wchodzimy w temat naszych podsumowań? Czy nie?
Tak, oczywiście.
Wchodzimy.
Oczywiście.
Dobra. Skończyliśmy na Miami i Memphis.
Tak.
Więc teraz alfabetycznie dalej idąc mamy Milwaukee Bucks.
No, czy uważasz, że to jest najbardziej przehypowany zespół tego sezonu? Czy ma fan, że jest najbardziej przehypowany? Że ludzie będą mówili 45-48 zwycięstw, a skończy się takie 36, tak nikt nie będzie wiedział, o co chodzi.
Tak.
Czy to nie jest najbardziej przedmuchany zespół? W takich oczekiwaniach, w takich, wiesz, nowa jakość na wschodzie, kozły powstają, jeden znowu zaryczał na rykowisku, wójt bójcie się kozła.
Aha.
Farmina znowu w cenie, no wiesz. W lesie narodził się nowy drapieżnik.
Przehajpowany? Nie wiem, jak to określić. Ja się po prostu obawiam, czy Greg Monroe jest dobrym graczem do tej drużyny koszykówki. Pisałem, miałem post o tym dwa tygodnie temu.
Ja wiem, dobrze, wyjaśnij na czym polegają twoje wątpliwości do tego, czy Greg Monroe to jest gracz dobry do Wisconsin. Dobrze, się zajmuje bigotu i nie przepada za pierogami.
Dobra, pierwsza rzecz, dobrze. Mamy atak i obronę, tak? Mamy atak, tak?
Tak.
Greg Monroe jest graczem, który gra w post-up. On lubi grać post-up, on chce grać post-up, on gdzieś kiedyś przed dwoma laty zaczynał rzucać z pół dystansu i teraz przestał. W ostatnim sezonie przestał w ogóle, znaczy w ogóle nie, ale po prostu przestał rzucać z pół dystansu, nie rozwinął tego rzutu też do takiego poziomu, gdzie byłby akceptowalny. Już nie mówiąc o rzucie za trzy, więc on jest centrem. Greg Monroe jest centrem, nie jest szkórką. I on się czuje jako centrum, on chce być centrem w NBA. I teraz tak, Greg Monroe jest w ataku centrem, tak? Rozumiem, że gra w ataku jako center i wokół niego kto gra, tak? Gra Jabari Parker, który trafił chyba 10 trójek w pierwszym sezonie i chcieli, żeby więcej rzucał za trzy, on nie rzuca, w tych 30 meczach chyba trafił 10 trójek. Jest Giannis Antetokounmpo, który przestał rzucać za trzy w drugim sezonie. W pierwszym sezonie rzucał za trzy, na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 33%. Nie było, ale w drugim przestał rzucać. Jest Michael Carter Williams, który naprawdę musiałby się Carter Williams nauczyć rzucać technicznie. Nie wiem, czy jest w stanie tak mocno się poprawić, ale Carter Williams też nie jest strzelcem za trzy. I to już jest trzech ludzi wokół gościa, który gra w post-up, tak? Trzech ludzi, którzy nie rzucają za trzy. Parker Antetokounmpo mogą, Carter Williams raczej lepiej, żeby nie rzucał. I kto jest dwójką w tej pierwszej piątce? Chris Middleton, tak? Więc jest jeszcze Chris Middleton, który on rzuca za trzy, tak? Ale jest kłopot, zajebisty kłopot ze spacingiem w ataku, jeśli Monroe gra, bo będą podwajać Monroe i to będzie problem dla Milwaukee. Więc tyle w ataku. Jeśli chodzi o obronę...
Rozumiem, że Jim Henson nie gra.
No i właśnie jest pytanie dotyczące Johna Hensona, którym ponoć negocjują przedłużenie umowy, czy Henson, bo to jest to pierwsze pytanie, kto wychodzi w piątce, tak? Czy wychodzą piątką taką, jaką przed chwilą wymieniłem? Carter Williams, Middleton, Antetokounmpo, Jabari Parker i Greg Monroe, tak? Czy Henson wchodzi z ławki wtedy, tak? Czy też wychodzą piątką taką, w której nie ma miejsca w niej dla Middletona, do którego zapłacili tak ogromne pieniądze? Nie sądzę. Wydaje się, że Middleton będzie grał w piątce. To był ich najlepszy gracz w zeszłym sezonie. Czy wychodzą piątką Carter, Williams, Antetokounmpo, Parker na trójce, Monroe na czwórce, Henson na centrze? Nie wiem. Więc takie pierwsze pytanie. Jak będzie wyglądać piątka Milwaukee Bucks? Jak to będzie wyglądać? To jest pierwsza rzecz, to jest piątka. Druga rzecz, to jest atak. Trzecia rzecz, to jest obrona. Tak? Jeśli Greg Monroe ma być centrem, to już nie będzie Larry Sanders przez te 30 meczów, jakie grał. To też nie będzie John Henson, który miał bardzo dobry sezon w obronie. Końcówkę miał świetną, playoffy miał bardzo dobre przeciwko Chicago. Tylko tam będzie Greg Monroe, człowiek, który nie broni obręczy. On broni obręczy tak, że nie broni obręczy. To jest 55%, tak? Więc gdzie tam jest atletyzm? Gdzie tutaj? Co się będzie działo? Bucks mieli drugą, trzecią obronę NBA w zeszłym sezonie. Czy utrzymają ją, grając z Gregiem Monroe na centrze? Jak pisałem, jest jedna rzecz, która może pomóc Gregowi Monroe w obronie, to że oni grają tak, że oni sobie wszyscy pomagają na boisku. Tam jest bardzo dużo podwojeń, więc nam się ciężko dostać pod kosz, jak się gra przeciwko Milwaukee. Tam jest bardzo duży tłok gdzieś w okolicach linii rzutów wolnych. Tak? Oni zacieśniają obronę, tak mówiąc po polsku bardzo. Wysyłają gdzieś tam dodatkowego gracza i tam się robi tłok, to jest taka półstrefa. I oni w ten sposób grają. Więc to może pomóc Gregowi Monroe w obronie, bo on nie jest głupim graczem. Tak? No to nie jest głupi obrońca. On po prostu ma pewne uwarunkowania fizyczne takie, że jest...
Nie, jest po prostu niski. No, jest takim akimamalazuanem, który nie jest akimamalazuanem.
No, bo przede wszystkim jest wolny, tak? Ma bardzo wolny taki pierwszy ruch, tak? Do piłki. Ciach, trzeba się ruszyć. Zasięg ramion on ma nawet niezły, bo to jest 219 cm, no ale to nie jest też 225.
Ale te ramki on ma takie mało chwytliwe, no. Ja piłeczka lubi wypać z rąk.
No i to jest pytanie, jak to w obronie. Wiesz, to nie jest idealny fit, no. Na pewno nie jest idealny. To nawet nie wydaje mi się nawet bardzo dobry fit.
Do jakiego zespołu Greg Monroe byłby idealny fitem?
No? Do takiego, w którym grałby na przykład z Markiem Gasolem. Czyli byłby czwórką, tak? Ale grałby z Trentem, no, który na przykład...
No to byś wymienił, byś go zazwidał na przykład.
Z Mehmetem Okurem. Na przykład z centrum, który rzuca za trzy, albo z centrum, który rzuca z pół dystansu, żeby on tam sobie mógł grać tam pod koszem i ktoś by grał gdzieś wyżej na pół dystansie i on nie byłby centrem w obronie, czyli byłby czwórką, to chyba tak. A to już kiedyś rozmawialiśmy o tym przy
każdym... Ja nie wracałem do tym za każdym razem, jak rozmawiamy.
No. Więc to jest pytanie, czy Greg Monroe nie rozkwasi tego teamu? To jest tylko jedno pytanie, jakie mam a propos Milwaukee. I tyle. Bo...
Tak, tak, oni mają... Oni... Paradoksalnie mają bardzo głęboki ten zespół, zobacz.
Dobra.
Tak. Może jest Jose Mayo, który trochę odmawia swoją grę w zeszłym sezonie i takim był, wiesz, cichym bym powiedział graczem, który wstał z kolan.
No wstał z kolan.
I w mojej prywatnej nagrodzie wstałem z kolan był chyba top 3.
No nie wiem.
Jest wstał?
Jezus, rozdałem kawę przez Jose Mayo. Tak. No, mów, nic się nie stało.
Dobrze, jest Elfan Gasol, który też ma chyba coś do udowodnienia, pod niezbyt...
Jest z Detroit. On już jest z Detroit, mi drogi. Iliasowa jest z Detroit.
Tak, jest z Detroit. Aaa, wszyscy
braci mnie.
Zapomniałem, o Jezu.
Dobra, sprawdźmy...
Co to jest, proszę Państwa?
Sprawdźmy może skład raz jeszcze. Kto przyszedł, kto odszedł. Dobrze. Więc pamiętając też o lutym, tak? W sensie biorąc pod uwagę też luty. Carter Williams, Tyler Ennis, Phoenix Suns. Oni w lutym przyszli, tak? Teraz przyszedł Jared Bayless. Dany za pick w draftie. Gravis Vasquez. Nowym graczem jest Rashad Bone, wybrany w draftie. Chyba z numerem 17, jeśli dobrze pamiętam. No nowym graczem jest Chris Copeland. Podpisany stosunkowo niedawno. Damian Inglis, on był na kontrakcie w zeszłym sezonie, ale miał, jeśli dobrze pamiętam, rozwalony ACL i teraz będzie grał, jest w składzie. I nowym graczem jest jeszcze Greg Monroe i Miles Plumlee, w lutym pozyskany. On grał mniej, jak trafił do Milwaukee, tak? Stracili Zazę Paczulię. I kogo jeszcze? Przypomnij mi, kogo Milwaukee straciło? I Ersana Iliasowe, tak? Czyli pozbyli się z gruzińskiego balastu, bo Iliasowa jest technicznie z Gruzji.
Powiedziałeś, że mają Markusa Landry'ego, że przyklejili? Przytulili?
Tak, i teraz chyba jest Markus Landry, ale to musi być niegwarantowany kontrakt. No już chyba jest któryś raz tam zresztą. Więc stracili Paczulię i stracili Iliasowe i pozyskali Monroe do rotacji. Chyba Vasquez będzie grał.
Jorge Gutierrez
cały czas jest w składzie w ogóle, jest nieprawdopodobne. On jeszcze co w składzie, jeszcze go nie zwolnili. On ma niegwarantowany kontrakt na przyszły sezon. Ciekawe, czy Jorge Gutierrez...
Chyba poleci. Bo mają 16 graczy w składzie.
No tak, chyba nikt nie mówi o Jorge Gutierrezie. To dobrze. Jesteśmy jedynym miejscem na świecie, gdzie można usłyszeć. Jorge Gutierrez ma niegwarantowany kontrakt na przyszły sezon i cały czas składzie. Będzie jeszcze walczył. Jeszcze się Michael Carter Williams zdziwi. No dobrze. Nie wiem, co można jeszcze o Milwaukee Bucks więcej powiedzieć, żeby się nie zagarać, bo...
Mówię, jest pewna agenda, tak? Są gracze, którzy mają coś do udowodnienia. To jest Chris Middleton ze swoim nowym kontraktem. To tak. Jest John Hanson. To jest Jabari Parker, no bo on tak trochę wraca po kontuzji. Jest Mike Plumlee.
Ojej! Ja bym powiedział tak, że masz Antetokounmpo, masz Cartera Williamsa i masz Jabariego Parkera i każdy z nich powinien być lepszy. Przy czym myślę, że Parker niekoniecznie, bo przychodził rehabilitację, ale Antetokounmpo będzie lepszy. Powinien być. Myślę, że Carter Williams by jest zdrowy w to lato. Będzie lepszy.
Ale nie masz problemu z Michaelem Carterem Williamsem w tym sensie, że oni tak naprawdę go nie chcą. I były takie pomruki, że chcą go wytransferować, że szukają dla niego innego klubu, że ten, że to gdzieś tam...
Może być tak, że...
Jakby tak pokazał, że tak właściwie co, Michael, fajnie jesteś chłopak, ale ja w siebie nie wierzę.
No, może być tak, więc myślę, że wiesz, może być tak na przykład, że...
że Jared Bayless będzie wychodził w jedynce i Tyler Ennis będzie miał minuty.
Jorge Gutierrez będzie grał na jedynce z Vasquezem. Będzie Vasquez Gutierrez. Vasquez Gutierrez, English Antetokounmpo i połamy zęby sobie jeszcze na czymś, nie wiem co. O, nie wiem co. Dobrze, ale to może być tak, że Carter Williams będzie miał takie 3 miesiące pokazania, że naprawdę może być lepszym, efektywniejszym, przede wszystkim w ataku graczem, bo on jest dobrym obrońcą. Że on w ataku będzie, że nie będzie problemem, to że goś nie umie rzucać, tak? Decyzje, jakie podejmuje, no sporo tego jest, mówiliśmy o nim, tak? Więc teraz miał ciężko pracować przez to lato, pewnie pracuje teraz, więc ile z tego przyjdzie do NBA, ile tego będzie widoczne w listopadzie, ile tego będzie widać w grudniu. Jeśli na przykład okaże się, że no sorry, no batory, no ale to naprawdę nie poprawiłeś się dużo, to może będą chcieli go właśnie wymieniać. Może coś jeszcze będą próbowali, żeby coś znaleźć za niego, tak? W trade deadline czy w styczniu. Kto wie, tak też może być. No nie wiem. To jest ekscytujący team cały czas, mimo wszystko.
To może być zasób, który może być top 4, Edu?
Nie, wydaje mi się, że nie. No, ale jeśli miałby się stać top 4 teamem, bo na przykład Antetokounmpo zrobiłby postęp, jeśli Parker wróciłby bardzo dobrze, gdyby Carter Williams zrobił postęp stary i to byś w kółko chodził na tym, w kółko wokół ronda, to ja bym nie narzekał, ale jakoś mam obawy, czy to jest team na top 4. Natomiast w playoffach to może wyglądać ciekawie, jeśli oni się nauczą grać ze sobą jeśli się nauczą ze sobą grać do wiosny, to kto wie, to może ten, no bo wiesz, faktem, że taki gracz jak Greg Monroe to był gracz, którego im jednak w serii z Chicago brakowało trochę, bo tam brakowało kogoś, kto będzie w stanie zdobywać punkty. Oni takiego gracza nie mieli, to była katorżnicza rzecz, jaką oni grali w ataku, tak? Chris Middleton był ich go-to guyem. I kto wie, może wiesz, do czasu playoffów nauczą, wiesz, Jason Kidd jest bardzo dobrym trenerem, być może on to ogarnie.
Czy nie jest duchem tam do trenera roku w przyszłym sezonie?
On już był trenerem roku.
To.
Dla mnie osobiście Jason Kidd był najlepszym trenerem z naszego sezonu. Więc dla mnie był już trenerem roku. A kto wie, wiesz, no, nie wiem, nie wydaje mi się, że Milwaukee Bucks zrobią skok taki, wiesz, to musiałby być skok o 15 zwycięstw do góry. Ciekawe, może? Jeśli on to ogarnie, tak? Mimo tych moich wątpliwości, to hej, pewnie tak, bo ja nie będę im dawał, ja chyba nie będę im przed sezonem dawał dużo szans. Milwaukee Bucks. Znowu, drugi sezon z rzędu.
No to wiem, czyli konsekwentnie. No ja na pewno dam im kredyt.
Ty dasz im kredyt, tak?
Na pewno.
Dobra.
Ja ich nawet już będę gotów postawić w pierwszej czwórce, na czwartym miejscu.
Okej. Ciekawe. Ja bym sobie tego życzył, bo lubię ludzi tam. Kij tam co to kumpo, Carter Williams, ja ich lubię. Więc zobaczymy. Minnesota Timberwolves. I tu jest informacja taka, że Flip Saunders ma jakieś kłopoty z jakimś niby niegroźnym nowotworem, ale to nigdy nie wiadomo. I to jest... Minnesota ma jeden z najciekawszych składów, wiesz? Jak patrzę na ten skład, to jest dla mnie...
Tak. Ale to się zmieniło do zeszłego sezonu. No znowu, są tak same dziadki i tak zwane koty.
Tak, ale ci gracze są fajniejsi niż byli. W sensie, wydaje mi się, że ta mieszanka jest... Znaczy ja nie mówię ciekawa w kategoriach takich, że oni play-offy zrobią czy coś takiego, nie. Tylko to jest ciekawy team, no. Tak po prostu patrzę na ludzi i tak sobie wyobrażam, że jest... Są weterani w tej drużynie, którzy mają pomagać tym młodym zawodnikom, tak? Andrew Wiggins, Kyle Anthony Towns, tak?
Tak, byliby najszczęśliwsi, jakby tych weteranów już nie było. Jakby Pekovic, Martin, Rubio...
Dobrze, ci. Pekovic i Martin, dobra, okej. Okay. Ci dwaj, tak. Ale ja mówię o weteranach typu Garnett, Tayshaun Prince. Nie wiem, czy Andre Miller jest taką postacią, która coś tam gdzieś w szatni komuś podpowie, tak?
Trójkne.
Ale KG w kombinacji z Kyle Anthony Towns. Halo?
Jestem, przepraszam.
Dobrze, ja bym próbował wytrzeć kawę z podłogi, bo mam, po prostu nie mogę się skoncentrować, gdy widzę rozlaną kawę na podłodze, więc będziemy mówić o Minnesocie. Czy Kevin Martin i Nikola Pekovic nie powinni odejść z tej drużyny, tak? Żeby odtworzyć minuty dla czegokolwiek, tak?
Tak.
No jest tak, jest tak. To jest cały czas to, co o czym mówiliśmy chyba rok temu o tej samej porze, mówiliśmy to samo.
No tak, no się nic nie zmieniło, no. Ci ludzie ciągle są w tej drużynie.
Tak, ale...
Ci ludzie ciągle tam nie chcą.
Ale są dwaj nowi ludzie. To jest Karl Anthony Towns, wybrany z rynką draftów. Człowiek, który umie zrobić bardzo dużo rzeczy. Ja wciąż nie widzę tej takiej jednej rzeczy, którą on robiłby na poziomie jakimś superstar, ale okej, zobaczymy. Bo jest obok niego Kevin Garnett, który będzie mentorem dla Karla Anthony'ego Townsa i to wydaje się świetne połączenie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Andrew Wiggins, który pracuje latem nad... są takie klipy pokazywane, że Andrew Wiggins opowiada o tym. Pracuje tego lata nad rzeczami z piłką, tak? Chce być lepszym kreatorem, tak? Gry. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest Zach Lawin, który tak jak miał być Steelem, tak wydaje się, że będzie tym Steelem. On musi być troszeczkę bardziej efektywniejszy, musi być też lepszym obrońcą. Ale widać, że to jest gracz, który będzie grał u nich. Nawet nie powiedzieliśmy nawet teraz, czy wśród tych starych graczy typu Martin Pekowicz mamy już wymieniać Rickiego Rubio. To jest pytanie, że Ricky Rubio jest trochę zapomniany.
Moim zdaniem Ricky Rubio jest sektorem on the transfer block.
Aha. Że można mieć...
Ricky Rubio niech będzie graczem Minnesota Timberwolves w przyszłym sezonie, pod koniec przyszłego sezonu. A jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jest duża szansa, że nie będzie przed początkiem tego sezonu. A daję 50%, że nie będzie po transfer deadline.
Jak możesz Rickiego Rubio wymienić do Indiany Pacers? Bo to jest team, w którym on mógłby moim zdaniem grać. To jest dobry fit dla Rickiego Rubio. Jak możesz Rickiego Rubio wymienić do Pacers?
No spójrzmy na Pacers. No.
Potrzebujesz jakiegoś większego kontraktu?
No.
George'a chwila nie oddasz, bo go kochasz, jeśli jesteś Indianą. No nie wiem.
Oddałbym George'a Hilla.
Dobrze, oddałbyś George'a Hilla i pick w drafcie 2017. 17, tak? Albo 16, dobra.
Oddałbym Redmana Stakeya, no.
Taki ma nowy kontrakt, więc może go dopiero w grudniu oddać. Więc to jest ten ból. Pod koszem tam nic nie ma w Minnesocie, co chciałbyś oddać chyba. To mógłbyś oddać, co miałoby jakiś sens. Bo tam jest tylko Miles Turner. Z takich rzeczy, które by się przydały Minnesocie. Minnesota też ma dużo graczy, więc to też jest, wiesz, to też jest ten problem, że jak oddając Rubio, musisz... Zresztą oni już zrobili jeden deal. Oni zrobili deal Rudesz Chase Budinger. Tak się zastanawiam. Nie, no tak strzeliłem trochę, że Indiana to jest team dla Rickiego Rubio, ale chodzi o to, że no kurczę, oni nawet wybrali tego Tyusa Jonesa teraz, który jest przecież playmakerem Duke, który zdobył tytuł.
Znaczy, że on pokaże, on udowodni, tam nie był przypadek.
To dobry gracz jest. To jest dobry gracz.
Tam dobry gracz.
Backup. No może być backup w NBA.
Ten kurczaczek.
No ale to chodzi trochę o to, czy... Znaczy, jest jeszcze inna rzecz, jeśli chodzi o Rickiego Rubio. Bo Ricky Rubio tak trochę sparł, jeśli chodzi o wartość, jak się mówi o nim, tak? Rubio jest bardzo dobrym obrońcą na tej pozycji. Tylko ile to znaczy, jakie to ma znaczenie w NBA bycie kozackim obrońcą na pozycji rozgrywającego, tak? Czy ma to tak duże znaczenie? Wydaje się, że na pewno dużo ma, jeśli ma się w składzie Zacha Lawina na przykład. Ale... Jeszcze raz?
Żeby uprzykrzać gry jedynce i tak umęczać.
Tak,
męczyć. No to ma pytanie, bo to... Jesteś w stanie w ogóle całe tempo gry drużyny, moim zdaniem,
tak.
Naruszyć, no.
Jeśli uda ci się, wiesz, spowolnić zespół o jakieś 3-4 sekundy, to potem często jest tak, że ten zespół ma pierwszą akcję do zrobienia, jak jej nie zrobi, przede wszystkim jest ciężej zacząć, bo gość jest napastliwy od połowy, agresywny w pikach, w przechodzeniu. To potem, wiesz, ten zespół wykonuje pierwszą akcję, nagle okazuje się, jak nam ta pierwsza akcja nie wyjdzie, to zostaje nam tylko 5 sekund, a nie na przykład 9 sekund, wiesz. I to jest zupełnie inne operowanie, więc to ma sens. Oczywiście, że ma sens. Taki rozgrywający, który w ten sposób agresywnie broni. Rubio jest tym dobry, jest jednym z najlepszych przychwytujących graczy w lidze. I to nie tylko...
On jest taki zadziorek, no.
Aha. To dobrze.
Ja panuję cię. Ja mam cały czas w oczach ten taki mecz, jak on wychodzi na Amerykanów w wieku lat, nie wiem, 17.
Tak. I Chrisa Paula bierze od połowy Amerykanów.
Tak,
gdzie
jest
od razu, ręce w górę, bo to mnie po głowie, tak, dokładnie. No, a pamiętam na ten mecz, pamiętam, miał 17 lat chyba, albo 18, nie? Wtedy jeszcze Kobe grał, nie?
Bo ja byłem w ciężkim szoku.
To był 2008?
Coś takiego.
No było dawno temu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Bo czekaj, który on jest? Który on jest rocznik? To był 2008? To ja już patrzę. Tak, to był 2008, on miał 18 lat, to jest 90 rocznik. No nic. W każdym razie Minnesota, nowi gracze w Minnesocie to są Tyus Jones, to jest Nemanja Bielicza, którego bardzo lubię, to był MVP Euroligi w zeszłym sezonie, ja go lubię już od 6 lat. Damian Rudesz, Tayshaun Prince, Andre Miller i Karl Anthony Towns. To są nowi gracze w Minnesocie. Shabazz Muhammad wraca po kontuzji, ma kontuzja dłoni, jeśli dobrze pamiętam. Też miał bardzo dobry sezon, Shabazz Muhammad, gdy grał. Był bardzo dobrym graczem, nieoczekiwanie trochę. Jest trochę takiego fajnego talentu w Minnesocie. To trzeba im przyznać, że to jakoś tak jakby ktoś chciał się zajarać.
Nie, talentu tam jest faktycznie sporo. No,
jakby ktoś tak chciał się chwycić czegoś, to ta Minnesota ma sens, żeby się tutaj chwycić. I gdzieś w tym wszystkim, w tym całym talencie, wymieniliśmy już wszystkich graczy praktycznie Minnesoty.
Nie wymieniliśmy... Anthony Bennett!
Jest Anthony Bennett, który jest katastrofa.
Nadal nie postawiłeś na nim kreski.
Jeszcze raz?
Jeszcze nie postawiłeś na nim kreski.
Zwolniłem go z mojego składu fantazy. Użyłem amnestii na nim. Czy jest to...
Równo...
Tak, czy jest to... Ale to za dużo musiałbym mu płacić. A pozyskałem go tylko po to, żeby Rudy'ego Goberta móc przejąć kontrakt. Więc ja tak trochę już postawiłem kreskę na nim. Tak troszeczkę. Postawiłem. Bo... Spojrzałem na skład Minnesoty i myślę sobie, gdzie on ma grać w tym składzie Minnesoty. Gdzie on ma grać? Flip Saunders mówi, że KG jest starterem w tym teamie. Więc jeśli KG jest starterem, to jest starterem, podejrzewam, na obok Townsa, tak? Albo obok, nie wiem, Pekowicia. Nie wiem, Towns wchodzi wtedy z ławki. Jakoś tak, dobrze. Gdzie gra Bennett? Bennett jest czwórką przecież, a na czwórce jest przecież Bielicza.
Na ten masz Shabazza Muhammada.
Muhammad może grać czwórkę. Wiggins może nawet grać, no może jeszcze nie, ale... Shabazz Muhammad może grać czwórkę smallballową. Nemanja Bielicza to jest czwórka, to jest stretch czwórka. On też pewnie będzie grał. To jest dobry gracz. Jest jeszcze Adrian Payne, który też może gdzieś tam minuty dostawać. Możesz grać pod koszem tak, że może grać i Towns Pekowicz na przykład razem na boisku, tak? Może grać Towns i Georgie Dieng, o którym też nie powiedzieliśmy. Więc wiesz, jest tu mnóstwo ludzi. Wydaje się, że Minnesota ma jakiś deal do zrobienia jeszcze przed sezonem.
Tak, w zeszłym roku mówiliśmy
przez
cały czas to samo.
Tak, to samo. No, a teraz jeszcze Flip Saunders ma... Tak, a teraz jeszcze Flip Saunders ma kłopoty ze zdrowiem i kto ma te deale robić, no. Ktoś tam musi te decyzje podejmować, no. Nie wiem. Zobaczymy. Więc Minnesota będzie lepszym teamem niż była w zeszłym sezonie. To jest chyba łatwy typ.
Mhm. Ale to co, może 5 zwycięstw więcej?
No... Może tak być. No. Czy to jest team na 35 zwycięstw w konferencji zachodniej? Chyba przesadziłem, nie? Przesadziłem. Trochę. Towns musiałby być naprawdę dobry.
Musiałby zrobić coś nieprawdopodobnego.
Andrew Wiggins, to jest moje pytanie. Najważniejsze pytanie a propos Minnesoty dotyczy moje, Andrew Wigginsa. Bo jeśli Wiggins ma być superstarem, a mamy trochę wątpliwości, czy on będzie superstarem, czy będzie takim, no nie wiem, top ten graczem, ale z końcówki top ten. A jeśli top ten, jak kto ocenia, tak? Ale jeśli on ma być graczem top 5 w NBA, to czy w drugim sezonie zrobi jakiś mega skok? Jestem ciekaw, czy on zrobi mega skok w drugim sezonie. Czy nagle wyjdzie nam Andrew Wiggins i w pierwszym meczu będziesz, wiesz, widział 26 punktów, w drugim zobaczysz 27 punktów. Wiesz, stanie się z niego taki gracz, który będzie rzucał nagle po 22-23 punkty w NBA, nagle, 4, wiesz, i będziemy w szoku, że Andrew Wiggins tak się poprawił. Jestem ciekaw, kto wie?
Ja mam tego bardzo.
Kto wie, nie? Ja nie wykluczam, że tak może być, że tak może się stać. Ciekawe, jestem ciekaw. Dobrze.
Na pewno jest to zespół do oglądania, do kibicowania, do... Można spróbować sobie go ustawić jako zespół taki wiodący, no jakby.
Do grudnia, do świąt, bo potem to może przestać mieć sens trochę, ale... Tak, ale można sobie ustawić Minnesota w listopadzie do oglądania. To na pewno. Co się powinno być...
No to fajnie, bo ja będę już więcej meczy Milwaukee, czy więcej meczy Minnesota?
Milwaukee. Więcej meczy, ale to... Dlatego, że po prostu jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw. Tam coś mi się krzaczy. Nie jestem pewien Milwaukee, więc chcę oglądać Milwaukee, żeby zobaczyć, jak Jason Kidd sobie poradzi z tym. Z czym wydaje mi się, że co może mu nastręczać problemów. Więc tego dlatego jestem. Znaczy to jest dlatego, że są fajni gracze w Milwaukee. W Minnesota też są fajni gracze, w Milwaukee też są fajni gracze. Dwa fajne teamy na mini.
Tak, dwa fajne młode, tak powiem, z młodym korem zespoły. No tak, przyszłościowe. Ale wiesz co, no...
Który lepszy? Za 3 lata od teraz. Na koniec wielka dyskusja. Czy zostawiamy ją tym, którzy dotrwali do końca?
Nie, ja myślę, że Minnesota jest chyba nadmiarczy talent. Jeśli ten talent eksploduje, to będą lepsi za 3 lata. Dobra, czyli to jest co na szczyt na 2000 ile?
2000, bo ja mamy teraz pytanie, 2018 na sezon... To jest nasz typ na sezon 2018-19. Kto będzie lepszy w sezonie 2018-19?
Ja myślę, że będzie lepsza.
Dobrze, ja...
Chyba, że Wiggins zrobi jakąś wolę i pójdzie do Lakers.
No. Dobra, to ja stawiam na Milwaukee. Wolę coaching Milwaukee. I to robi różnicę dla mnie. Talent? Tam jest Wiggins, tu jest Antetokounmpo, Parker, Towns. Ma sensie zrobić ten talent. Ten talent Minnesota wygląda ciekawie, bo wydaje się, że Wiggins będzie lepszym graczem, że Wiggins będzie najlepszym graczem z nich wszystkich z obu drużyn. Towns może być równie dobrze drugim najlepszym graczem, nie? No, tak się wydaje, ale ja biorę Milwaukee. Dobra, 2018-19. Biorę Milwaukee. Dobra. I Milwaukee, które będzie grało w Milwaukee. To też jest historia ostatnich 3 tygodni, że Milwaukee nie zostanie przeniesione gdziekolwiek. Mogłoby zostać przeniesione z czasem. Pewnie do Seattle albo Las Vegas. Nie będzie Las Vegas Bucks, niestety. Dobrze, mój drogi. Myślę, że będziemy kończyć. Już. Zrobiliśmy Milwaukee i Minnesota. Jak i kiedy się usłyszymy dalej, to chyba zobaczymy.
Zobaczymy. A powiedz mi, co mamy na rozkładzie?
Teraz mamy na rozkładzie New Orleans Pelicans. Chyba najkrótsza kadra graczy. Najkrótszy skład w lidze teraz. Potem mamy New York Knicks koszkówki. Potem mamy Oklahoma City Thunder i Orlando Magic.
Dobrze.
Więc myślę, że jakoś będziemy tutaj walczyć dalej. 24 sierpnia wracasz.
No, ale może jeszcze coś nam się uda skręcić.
Dobra. To pozdrawiamy wszystkich.
Pozdrawiamy. Trwali
do końca. Trzymajcie się. Trzymaj się, mój drogi.
Trzymajcie się, skaczcie na główkę, ale na głęboką wodę.
Nie do Wisły. Aha, te teoria o tym, czy już padła teoria na... nie będę o tym mówił. Dobra, trzymaj się.
Dobrze.